Gość dnia w Radiu Gdańsk.
A naszym gościem jest Kazimierz Klejna, senator Koalicji Obywatelskiej, z którym rozmawia Jarosław Popek.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Panie senatorze, Dziennik Gazeta Prawna dzisiaj opublikował taki materiał pod tytułem Koniec snów o jednej liście opozycji. I okazuje się, że Platforma odpuszcza temat jednej listy opozycji i Lewica ma iść osobno, a wspólny start to wspólny start Koalicji Obywatelskiej, PSL-u i Polski 2050. Czy to ostateczna decyzja?
Panie redaktorze, na pewno nam zależy na tym, żeby była wspólna lista do wyborów, żebyśmy poszli wspólną listą. Natomiast taka ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie, ja myślę, na początku lata, ale ta lista, taka lista, jaką pan wspomniał, czyli Platforma Obywatelska, Ruch 2050 i PSL, jest prawdopodobna także.
To jest prawdopodobna koalicja, a dlaczego Lewica nie wejdzie do tej jednej wielkiej koalicji?
Trudno mi powiedzieć, to są wewnętrzne problemy Lewicy, ona musi na te pytania odpowiadać. Czy chce iść razem, czy nie chce iść razem. Wiadomo, samo to środowisko także jest wewnętrznie zróżnicowane, więc ja myślę, że nie chcę oceniać działania jednej z partii opozycyjnych. Dzisiaj w Sejmie, w Senacie działamy wspólnie w różnych sprawach, więc decyzje, jak będzie funkcjonowała Lewica w przyszłości, to zależy w dużej mierze od nich, od członków tego ugrupowania.
A myśli pan, że uda się wypracować wspólny program Koalicji Obywatelskiej, PSL-u i Polski Szymona Hołowni?
Zdecydowanie tak. Jest wiele spraw, które nas wyraźnie łączy. No, poza tym relatywnie łatwo przygotować program na te czasy po PiS-ie. Oczywiście będzie to bardzo trudne rządzenie po odsunięciu PiS od władzy, ale widzimy, jak wiele rzeczy trzeba po prostu naprawić, odbudować, po prostu, żeby żyło się normalnie w naszej ojczyźnie. I to wszystko nas łączy bezwarunkowo. A więc kwestia praworządności, kwestia także wykluczenia społeczności lokalnej, rozwoju transportu lokalnego. Na przykład, prawda, mówię tutaj o przykładach. Kwestia odnawialnych źródeł energii. To wszystko jest to, co jest dla naszych partii bardzo istotne.
No dobrze, mówi pan o kilku takich tezach programowych, a ja się chciałem spytać, kiedy powstanie program Platformy Obywatelskiej?
Panie redaktorze, ten program powstaje i ten program równocześnie jest. My musimy w pierwszej kolejności odpowiadać na sytuację bieżącą, a więc podawać ocenie to wszystko, co dzieje się w tej chwili. Poza tym boimy się także, że podanie programu jakby w całej pełni wersji to doprowadzić to może do jeszcze większej dezorganizacji gospodarki niż jest, bo PiS nie ma umiaru w licytowaniu się. A więc po prostu nie liczy w ogóle pieniędzy, środków finansowych, które są własnością Polaków. Przecież doprowadzili do inflacji niewiarygodnej wręcz. Od ponad 20, prawie 30 lat nie było takiej inflacji, jaka...
No inflacja jest na całym świecie, panie senatorze.
Panie redaktorze, ale zaraz. Jeżeli zobaczył pan tylko zestawienie inflacji w krajach Unii Europejskiej, to okazałoby się, że Polska jest tutaj liderem.
Nie jest, panie senatorze, nie jest.
Większa jest na Węgrzech, na Słowacji, a po prostu nawet kraje bałtyckie już ograniczają inflację poniżej, w granicach 10%. Natomiast u nas wyraźnie widać, że ta inflacja bazowa, czyli można by w skrócie powiedzieć, która zależy od polityki rządu, jest najwyższa. I to świadczy po prostu o braku odpowiedzialności za naszą sytuację. Myśmy na to zwracali uwagę, ja zresztą osobiście wielokrotnie jestem przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, w zasadzie od 2016 roku, jak zrobiliśmy informacje o budżecie, to wskazywałem wyraźnie, że mechanizmy, jakie montował rząd na przykład do ustawy budżetowej, to są mechanizmy powodujące inflację. Jak przyjrzy się pan wykresowi, to przecież od 2016 roku, w 2016 jeszcze była ujemna inflacja, prawda? Czyli taka, jaka była za czasów Platformy Obywatelskiej. To jak jest zerowa inflacja, to oszczędności obywateli są chronione. A dzisiaj i od tego 2016-17 systematycznie inflacja rośnie. I to tłumaczenie, że była pandemia, że jest wojna i tak dalej. Oczywiście to wszystko ma swoje swój wpływ,
no,
ale generalnie powodem to jest niszczenie finansów publicznych. Czy pan zdaje sobie sprawę z tego, że budżet państwa dzisiaj, ten, który uchwala Sejm, Senat, to jest tylko połowa środków, jakie mi dysponuje państwo? Ale dlaczego jest połowa? Ponieważ rząd wyprowadził ogromne ilości środków poza budżet, poza kontrolę parlamentu, ba, poza kontrolę Najwyższej Izby Kontroli. I nie można się dowiedzieć, na co i z jakich źródeł pochodzą te pieniądze. A te pieniądze to jest po prostu zadłużenie. Zadłużenie wzrosło, zadłużenie całego sektora publicznego w czasach rządu PiS dwukrotnie w stosunku do roku 2015. Wtedy już było bardzo dużo. Myśmy się tym martwili bardzo, naprawdę. To było około 900 miliardów złotych. Dzisiaj to jest 1,8 miliarda.
Prawie, no dobrze, miliard. Panie senatorze, mówi pan o...
To jest, wie pan, to co zostało zrobione przez ostatnie 7 lat, to zadłużono gorzej i bardziej jak Zagierka.
Czyli rozumiem, że Platforma Obywatelska będzie próbowała odwrócić ten trend i będzie oszczędzać, tak?
No zdecydowanie, wie pan, no musimy doprowadzić do tego, żeby zacząć trzymać w ryzach inflację, bo widzi pan, 17%, 16%, nawet 10% inflacji, co to powoduje? Że wszystkie oszczędności, jakie mają nasi rodacy w bankach, one tracą o 10%. A przecież nie ma dzisiaj oprocentowania żadnej lokaty. Wynagrodzenia. Mówi się, że bardzo szybko rosną, ale w szkole wynagrodzenie nauczyciela, no wiem, tak na przykład, który 4 lata ma wszelkie kwalifikacje, jest po studiach, to on zarabia mniej niż sprzątaczka w tej szkole. Ja nie mówię, że sprzątaczka ma zarabiać mniej, ale poziom wynagrodzenia tych osób jest po prostu żenująco niski.
No dobrze, panie senatorze, to na czym będzie Platforma oszczędzała, jeżeli wygra wybory?
Panie redaktorze, to nie jest kwestia oszczędzania, to znaczy jest kwestia także oszczędzania, ponieważ budżet kancelarii premiera za czasów rządu Donalda Tuska to było 150 milionów złotych. Budżet kancelarii premiera. Dzisiaj to jest 10 razy więcej, 1,5 miliarda złotych.
No dobrze, czyli biurokracja, panie senatorze.
Widać wyraźnie,
co jeszcze?
Że to są takie rzeczy. Panie redaktorze, budowanie bezmyślne Ostrołęki, tej elektrowni w Ostrołęce, którą została w końcu rozebrana, gdzie myśmy, rozważana była też budowa ewentualnie tej elektrowni za czasów Platformy Obywatelskiej, ale no, zaniechaliśmy
tak
tego, bo ona była nieracjonalna. Nieefektywna. Tak.
No dobrze, ale
wtedy w kampanii wyborczej powiedział, ale proszę posłuchać, tak? Powiedział, że wybuduje tą elektrownię. No i co? Wydano 1,5 miliarda plus jeszcze miliard przynajmniej na zakup wyposażenia, które jest tylko związane z tą elektrownią i wszystko zostało splantowane i zlikwidowane. I takich przypadków jest niezwykle wiele. Pamięta pan tą stępkę pod prom, który miał być zbudowany przez stocznię w Szczecinie?
No tak, ale pan mówi o inwestycjach, które być może się nie udały, natomiast ja pytam o to, na czym Platforma będzie oszczędzała. Na czym
panie redaktorze, to nie jest być może, one się po prostu nie udały. Więc widzi pan, ile jest można poprzez racjonalizację wydatków, to już ja panu wskazałem, że oszczędności mogą być, które nie dotkną w żaden sposób ludzi, to jest o co najmniej 4 miliardy złotych. A tutaj mówimy tylko tak, no powiedzmy, w tym. Natomiast nie jest kwestia oszczędzania, jest kwestia inwestowania w rozwój. Za naszych czasów zbudowano mieszkań dla młodych. To było ponad 200 tysięcy mieszkań. Budowa, inwestycje, one dają impuls rozwojowy. Teraz za czasów PiS-u zbudowano tych mieszkań 18 tysięcy.
Panie senatorze, ale ja nie przypominam sobie programu mieszkaniowego Platformy Obywatelskiej, o którym pan mówi, 200 tysięcy mieszkań, nie przypominam sobie tego.
Panie redaktorze, oczywiście, mieszkanie dla młodych, kredyty dla młodych, to był wielki program zaniechany w 2016 roku, doskonale go pamiętam. Po programie zajrzy pan do internetu, zobaczy pan, jakie to były dwa duże programy. Wstrzymane w 2016 roku.
Dobrze, panie senatorze, programy społeczne 500+, 13 emerytura, 14 emerytura będą utrzymane?
Oczywiście, panie redaktorze, tutaj nie ma żadnych w tych sprawach wątpliwości. Także nie będziemy ruszali, bo to pewnie za chwilę też jest próba takiego kwestii wieku emerytalnego. Chociaż oczywiście w KPO PiS zobowiązał się do tego, że będzie racjonalizował wiek emerytalny. O tym się mało mówi, ale co to oznacza? Że będzie po prostu stopniowo podnoszone wiek emerytalny. My tego nie mówimy. Mówimy tylko tyle, bo...
Wy już podnieśliście.
Podnieśliśmy i to w tej formule był nasz błąd. To oczywiście dzisiaj wyraźnie widzimy, chociaż on miał przesłanki racjonalne, ekonomiczne, ale to był nasz błąd. Po prostu trzeba było to zrobić inaczej. Nie, to znaczy, to nie było oczywiście podnoszenie natychmiast, tylko stopniowe. Dla kobiet to było rozłożone na wiele lat. Ale to był także błąd, więc to przyznajemy się do tego. Można było wprowadzić rozwiązania, że będą wyraźne ulgi podatkowe, czy nawet zwolnienie z podatku dla osób, które dłużej pracują i tak dalej. Ale oczywiście w tamtym czasie także był inny rynek pracy niż dzisiaj. No więc to wszystko jest zawsze uwarunkowane okolicznościami, sytuacjami danego momentu. Więc tutaj tak mówię, że ta sprawa nie będzie absolutnie ruszana i zmieniana.
Dobrze, panie senatorze, jak pan będzie głosował nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym w Senacie?
No, nam zależało przecież od ponad roku. Mówiliśmy, że ustawa, która będzie akceptowalna, że powinna być przyjęta. Tak, i ponieważ no, zależy nam na tych właśnie środkach, ale to nie jest jakby powód główny. Główny to jest, żeby przywracać praworządność w Polsce. Więc oczywiście będziemy głosowali za takimi poprawkami, będziemy głosowali za tą ustawą. W jakim ona będzie jeszcze kształcie, tego nie wiem. No ja nie jestem specjalistą od prawa konstytucyjnego i sądownictwa, więc nie chcę się tak definitywnie wypowiadać. Ale generalnie co do zasady będę głosował za tym. Ponieważ my ciągle płacimy kary, panie redaktorze, kary. Polska płaci kary. I to ludzie może sobie tego nie wyobrażają. Ale kary co miesiąc, które płaci Polska, to tak jakbyśmy zbudowali co miesiąc dwie super nowoczesne, duże szkoły. Czy wyobraża pan sobie, jaki to jest absurd tej działalności za sam Turów, kopalnię Turów? Czy wie pan, że zapłaciła Polska, my zapłaciliśmy 70 milionów euro?
I gdyby to było w czasach, gdyby to było w czasach Platformy, to pewnie budowalibyście szkoły. Ale panie senatorze, takie pytanie
no oczywiście,
jeszcze...
panie redaktorze, gdy pan wraca do szkoły. No oczywiście, pamięta pan, że PiS zniszczył cały system szkolnictwa. Pamięta pan tą sytuację, która jeszcze do dzisiaj czkawką się odbija. Ale oczywiście nie będziemy wracali do gimnazjów, bo nie można ciągle eksperymentować na dzieciom. Ale zniszczono system, który był naprawdę już dobrze funkcjonujący. Gimnazja, szczególnie w mniejszych miejscowościach, na wsiach, one miały swój sens. Dzisiaj nauczyciel dojeżdżający do szkoły, na przykład tych przedmiotów specjalistycznych, chemii, biologii czy jakichś innych, nie jest nauczycielem jednej szkoły. Jeździ po całym powiecie, żeby wypełnić etat. Czy on jest związany z szkołą, czy on zajmuje się wychowaniem dzieci, no jest po prostu urzędnikiem, który ma jeździć i dopełnić swój etat.
A tu się, panie senatorze, nie zgodzę, bo postulat likwidacji gimnazjów był jednym z najważniejszych, który pozwolił Prawu i Sprawiedliwości wygrać wybory.
Ależ oczywiście, bo to wszystko opierało się na... No to jest właśnie to, że PiS stosuje retorykę z czasów PRL-u. Więc wszystko, co było w PRL-u, to było dobre. Oczywiście odcina się od komunizmu, ale wchodzi w te sentymenty takie z naszej młodości, z naszego dzieciństwa. Prawda? Ja chodziłem do szkoły ośmioklasowej i oczywiście mam sentyment do tego. Tylko, że dzisiaj sytuacja się zmieniła radykalnie. Chociażby to, że przecież jesteśmy otwarci na Europę i tak dalej. Więc nasze dzieci, które uczą w szkole, uczą się w szkołach, no powinni mieć podobny system, jak jest w innych krajach europejskich. Żeby w razie, jeżeli się ktoś przeprowadzi, a jak wielu Polaków pracuje za granicą, to widzimy. No ale najważniejsze to jest to, żeby poziom nauczania był naprawdę wysoki i odpowiadał aspiracjom i potrzebom i młodych ludzi, ale także przyszłości Polski.
Czyli gimnazja mogą wrócić, tu musimy postawić kropkę, panie senatorze.
Redaktorze, nie będziemy eksperymentowali. Tu trzeba po prostu ten system naprawić, usprawnić. No bo nawet w moim mieście, wie pan, zostało gimnazjum zbudowane, dzisiaj stoi puste, tak? I niszczeje.
No ale to już jest kwestia...
Takie marnotrawstwo jak za czasów PiS-u,
to jest kwestia, panie senatorze, to jest kwestia...
A takich przypadków jest bardzo wiele.
To jest kwestia samorządu, który nie potrafi wykorzystać tego budynku.
Ale tylko tyle, ile rząd pozwala. No właśnie, to zwrócił pan słusznie
tu już nie,
uwagę.
Panie senatorze, ale przepraszam, musimy niestety postawić kropkę. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do widzenia, do usłyszenia.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.